Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z żywą legendą polskiego rocka. Choć Dariusz Kozakiewicz często stoi mocno z boku, albo nawet z tyłu, ale to on odpowiedzialny jest za wiele niezapomnianych utworów hard rockowego zespołu Test i formacji Perfect. Specjalnie dla Radia Poznań Dariusz Kozakiewicz.
Dzień dobry, panie Dariuszu.
No dzień dobry.
Miło mi. Drodzy państwo, trwa tydzień z Dariuszem Kozakiewiczem w Radiu Poznań. Pan Darek jest z nami.
Super, bardzo super, naprawdę, bardzo się cieszę.
Wydaje mi się, że akurat Radio Poznań jest bardziej niż idealnym miejscem na taką sytuację, ponieważ pomijam, że oczywiście gramy dużo zespołu Perfect, to chyba nikt na świecie nie gra tak często utworów zespołu Breakout i utworów zespołu Test.
Za test wyjątkowo dziękuję, dlatego że wydawało mi się, że test jest zapomniany. Wiesz.
Trochę tak, ale nie u nas.
A, to tym bardziej miło, naprawdę. Dla mnie zespół Test to bardzo długi okres historii, bo to, tak nie ukrywam, że to chyba tak 7-8 lat chyba.
Ja za każdym razem, gdy prowadzę audycję i prezentuję utwór Przygoda bez miłości albo Płyń pod prąd, to sobie myślę, jak to brzmiało, jakie to w sumie ostre było, prawda?
No to było ostro. No, wtedy mówiono, wtedy właściwie nie zauważano czegoś takiego, jak na przykład dzisiaj się mówi, że no dzisiaj się często spotykam z taką opinią, że to była właściwie pierwsza kapela hard rockowa w kraju. Wtedy po prostu dostrzegano to, że gramy bardzo nowocześnie, jak na tamte czasy w stosunku do tego, co było na rynku. Może takich zespołów było oczywiście, ale myśmy mieli też szczęście, że udało się nam nagrać płytę, że byliśmy w radio, no Przygoda była też często grana. Inne podobnie, nie wiem, czy Płyń pod prąd, ale to są takie utwory, które bardzo cenię do dzisiaj i wspominam. Zresztą mam je też w repertuarze, ale to za chwilę powiem ci, o co chodzi. 50 strzeliła pracy na scenie. Trzeba koniecznie coś z tym zrobić i no chyba mi się udało, to znaczy nam się udało, bo to przecież ja nie pracuję tylko sam, tylko oczywiście wiele osób się złożyło na to, że i wyjdzie singiel, i wyjdzie podwójny album.
Gdy włączałem nowy utwór, to myślałem, że uderzy we mnie hard rock, a tam wprost przeciwnie, można powiedzieć.
No to była ta niespodzianka. Znaczy spodziewałem się tego zaskoczenia, mówiąc szczerze. Wiesz, to było tak, że ja w ogóle lubię taką muzykę, lubię coś, co ma podłoże takie bluesowo-jazzowe nawet. Będąc młodym człowiekiem, grając właśnie tuż nawet przed stworzeniem Testu w klubach warszawskich i nie tylko, we Wrocławiu i w Poznaniu, też często bywałem na różnych i gościnnych graniach i na jam session, które były bardzo popularne wtedy. Grało się po prostu takie rzeczy i nie ukrywam, że wszystko to, co łączyło się również z jazzem, bo w klubach studenckich było bardzo dużo muzyki jazzowej. Ja chodziłem na wszystko, co jest możliwe. Chodziłem również na wszystkie koncerty Jazz Jambory, które były zawsze organizowane corocznie w podobnym czasie i obserwowałem tam po prostu muzyku na bieżąco. Znałem wielu polskich muzyków, od nich się uczyłem, spotykałem się z nimi, także oprócz tego, że grałem Hendrixa i hard rocka i cięższe rzeczy, to co później się pokazało, bo to oczywiście inspiracje były z zespołów głównie brytyjskich. No i chciało się koniecznie grać podobnie, no podobną muzę, no takie były czasy. A to z jazzem, no ja do teraz właściwie i zbieram i słucham tej muzyki, także, a to jest akurat coś takiego, które może rzeczywiście, może powiedzieć ktoś, że to jest taki właśnie slow walk trochę jazzowaty i bluesowy. To jest singiel, który będzie jakby bonusem na dwóch albumach. Na pierwszym jest 18 moich kompozycji, na drugim krążku jest 15 utworów wybranych też. Na jednym i drugim są wybrane utwory jakby z okresu tego 50-lecia, nazwijmy to mojego dorobku. I tym bonusem jest ten singiel, który też był jakby na początku takim trochę przypadkowym, bo ja chciałem sobie nagrać po prostu takie 2-3 proste piosenki jakieś. Jak Jacek Cygan usłyszał kawałek, no to oczywiście chętnie napisał słowa, tylko nie bardzo wiedział też i o czym ma napisać, a ja też nie bardzo wiedziałem o czym, no bo to było tak inne od tego, co żeśmy robili z Jackiem wcześniej, bo wszystko ma swój czas, no to są też takie no średnio balladowe, ale jednak mocniejsze i gitarowe numery, a tu jest zupełnie inna bajka, ale jakoś przekonali mnie, żeby jednak zaśpiewać i tak zostało. Jestem zadowolony w sumie z nagrania, szczególnie to, co zrobił Juan Cruz, mieszka w Argentynie na stałe i on nagrał fortepian, nagrał kontrabas. Jak ja to usłyszałem, to stwierdziłem, że w ogóle ja tam naprawdę nie mam na gitarze co robić. Zagrali to naprawdę fantastycznie. I głównie to jest jakby bardzo ważne w tym numerze.
Podcast Radia Poznań.
Jeden z najważniejszych polskich gitarzystów, dla niektórych nawet najważniejszy. Test, Breakout, Perfect. I nie tylko, będziemy wracać także do innych epizodów muzycznych Dariusza Kozakiewicza. Będziemy wracać do godziny 17, kiedy to nasz artysta tygodnia jest gościem Radia Poznań.
Tak sobie myślę, pan inspirował się hardrockowymi gitarzystami, w ogóle muzyką i z jednej strony muzykami jazzowymi. Może dzięki temu właśnie, że takie szerokie inspiracje płynęły do pana, to teraz się zastanawiamy po tych 50 latach na scenie, czy Dariusz Kozakiewicz to jest numer jeden gitarzysta w Polsce?
Ojej, to, wiesz, ja nigdy tak nie uważam. Gitarzystów w Polsce, na świecie, w Polsce jest coraz więcej bardzo, bardzo zdolnych, młodych ludzi. Naprawdę wspaniale grają, dobrze. Chciałbym tylko po prostu, żeby mogli stworzyć zespoły, żeby robili swoją własną muzykę i odnieśli sukces, ale jest bardzo, mnóstwo jest gitarzystów świetnych, i na świecie, i w Polsce coraz więcej. I coraz więcej dobrych zespołów. Może nie wszystkie można akurat usłyszeć, czy no, no tak jak tak, to jest dosłownie to, co było kiedyś. No, ja to nazywam, że doły, takie te doły klubowe czy piwniczne. Przecież ja zaczynałem dosłownie grać w piwnicy z kolegami, bo nie było gdzie grać, więc tam żeśmy tworzyli sobie taki krąg i przyjaciół i tam żeśmy robili muzykę, graliśmy to, co czasami można było usłyszeć w radio, albo to, co jakiś kolega, który miał kumpla z zagranicy, przywiózł płytę i trzeba było wspólnie tego wysłuchać i podziwiać.
Tak się pan nauczył dobrze grać, że potem Tadeusz Nalepa się zachwycił.
Właściwie to był przypadek trochę z Nalepą, ale oczywiście ja tam miałem grać na basie, zresztą zgodziłem się, bo wcześniej chodziłem jako widz, no, oglądałem z innej zupełnie pozycji, podziwiałem tak samo Breakoutów, jak na przykład podziwiałem Niebiesko-Czarnych, podziwiałem bardzo Polan, chodziłem na ich koncerty, grałem już dosyć tak no, sprawnie w klubach warszawskich, i po prostu Tadek gdzieś mnie tam odszukał, ale chodziło mi głównie o basistę, bo wcześniej współpracował z Józkiem Skrzekiem. Józek założył SBB i wtedy Tadeusz postanowił zrobić nowy, świeży skład, no i miałem grać na basie. Oczywiście zgodziłem się chętnie, ponieważ no, to była dla mnie gwiazda i to było coś naprawdę nieprawdopodobnego, że mogę zamiast z pozycji widza wyjść i stanąć u Nalepy na tej samej scenie. Ale jak Tadeusz usłyszał, co ja gram na gitarze, no to stwierdził, że to mamy problem, no Darek gra na gitarze, a znowu będziemy szukali basisty. No i tutaj zaprosiłem Jurka Goleńskiego, mojego kolegę, który przyjechał do Rzeszowa, zrobiliśmy próbę i powstał blues.
Za każdym razem, gdy gramy, kiedy byłem małym chłopcem, czy oni zaraz przyjdą tu, to raczej myślimy automatycznie, że tutaj gra Tadeusz Nalepa. Jak to było? Kto tam gra tak naprawdę?
Kiedy byłem małym chłopcem, temat gra Tadek. Temat gra Nalepa, natomiast oni zaraz przyjdą, tu ja gram.
Aha, czyli coś nam się tutaj wyjaśniło, jak to tak naprawdę...
Wyjaśniło się, tak. Ale to częste pytanie jest, wiesz?
No bo się zastanawiamy, to takie legendarne sesje, prawda, tego Breakoutu. Te utwory przeszły do historii, wciąż je można prezentować, wciąż brzmią wspaniale po tylu latach.
No jak się okazuje po tylu latach, jak się tego posłucha, brzmią, uważam, że nieźle. Chociaż nagranie tego w ogóle było pod znakiem zapytania, bo jak państwo, którzy państwo profesorowie, tutaj oczywiście nie ujmując z pełnym szacunkiem do sytuacji, no stwierdzili, że niestety, ale nie mogą nagrać tego, ponieważ to nie jest muzyka, ale...
Hurgot i hałas, tak?
Tak, no po prostu jakbyśmy tam uderzyli w tym studio, to po prostu oni wyszli, no oni normalnie wyszli, no. Powiedzieli, że to jest coś nieprawdopodobnego, że to oni nie wiedzą, co jest zgrane. Ale jakoś Tadeusz się postarał mocno, że wróciliśmy do studia za dzień i zostało to nagrane. Zostało nagrane live. Myśmy zagrali w zasadzie chyba po dwa tak zwane take'i, jak to się mówi. Dłużej żeśmy nie grali, a niektóre po prostu od pierwszego razu w ogóle. Sytuacja była naprawdę life'owa. No bardzo, bardzo przyjemne wspomnienia i zresztą po latach okazuje się, że płyta jest bardzo doceniana. Były takie też lata, gdzie w zasadzie to tak właściwie moim zdaniem to wydawało mi się, że to już jest dawno przeżytek, że wchodzą nowe rzeczy, że wchodzi jazz rock, że wchodzi metal, że wchodzą gitarzyści, wirtuozi, że to taka płyta taka bluesowa, no to coś pewnie wszyscy zapomnieli, a okazało się kompletnie zupełnie inaczej, że jest cały czas doceniana i cały czas jest o tym rozmowa i pytania.
Jasne.
Jest miło, naprawdę bardzo miło.
Wiem o trzech osobach w naszej redakcji, które mają niewykorzystane bilety na koncerty Perfektu.
Oj, tak. Oj, no przykro, no przykro mi naprawdę, no naprawdę mi przykro, że to tak się skończyło.
W ich imieniu, w imieniu naszych słuchaczy muszę zapytać o te ostatnie lata Perfektu.
Ja zdawałem sobie sprawę, że to już właściwie tak troszeczkę idzie ku końcowi. No, trochę żałuję, że nie wydaliśmy jeszcze ostatniej płyty, tylko żeśmy wydali jedną piosenkę, ale trochę było za mało czasu. Wydanie takiej płyty, skomponowanie płyty, wyprodukowanie to jest mniej więcej półtora roku, no trzeba nad tym pracować. No, a ja już wiedziałem, że Grzesiek nie będzie chciał dalej śpiewać, dalej być na scenie. W związku z tym powstała tylko jedna piosenka pod tytułem Głos do tekstu Bogdana Olewicza, który był zawsze związany od samego początku z zespołem, bo wcześniej żeśmy też również pisali piosenki z innymi autorami, z Wojtkiem Wagleckim, no z Jackiem Cyganem, oczywiście z Gawlińskim i z wieloma tam innymi, więc wydawało mi się, że jeśli to będzie ostatnia piosenka, to absolutnie Bogdan powinien napisać do tego tekst i napisał piękny tekst. Uważam, że piosenka jest udana, no ale no cóż, no zespołu nie ma i nie będzie, no.
Jest to taka...
Tak to się skończyło. Resztę chyba wszyscy wiedzą, co się stało, dlatego tutaj nie ma... Nie muszę tłumaczyć. No. Mhm. Nie muszę tłumaczyć.
Jak to w ogóle jest grać przez tak długi czas w tak popularnym zespole?
Trzeba to kochać. Zwyczajnie. Trzeba tym żyć. Ja uważam, że nic się nie dzieje bez takiego dobrego porozumienia, kochania swojego zawodu, pasji, też i umiejętności, muzykalności. Ja sobie nie wyobrażałem innego życia pozamuzycznego, chyba że przychodzi taki moment, że na przykład nie można tego zawodu wykonywać. Kiedyś jak miałem problemy jakieś zdrowotne i stałem na scenie, to myślałem tylko o jednym, jak to by było, gdybym na przykład w tej chwili upadł, na przykład nie mógł zagrać, albo w ogóle nie mógłbym zagrać. Ja sobie tego nie wyobrażałem. Jak było wiadomo, że Perfekt już nie będzie dalej grał, to musiałem stworzyć sobie po prostu nowe, inne życie. I życie prywatne, i życie muzyczne, bo to się absolutnie ze sobą wiąże. W związku z tym od lat myślałem o swoim zespole i założyłem taki zespół. Nazywa się Darek Kozakiewicz Live. Mam nadzieję, że kiedyś może będzie okazja, żeby przyjechać do Poznania na przykład i zagrać coś takiego. To jest skład taki klasyczny. Na perkusji gra Sławek Puchała, Tomek Płonka na basie, Natalia Sikora śpiewa i ja na gitarze. I to jest też związane, te koncerty są też trochę pod hasłem jubileuszowych koncertów. Tam właśnie między innymi gram też i starsze numery zespołu Test i trochę medley hendrixowski. To bardzo dużo jest nowych w ogóle rzeczy do muzyki, których napisała tekst Natalia. I gramy to. Jestem szczęśliwy, że to mam w końcu. I to powoduje, że cały czas się czuję dobrze.
Ja widziałem nawet kilka chwil temu fragment waszego koncertu niedawnego i trzeba powiedzieć, solidny hard rock, aż wióry lecą.
No to jest taki trochę oczywiście powrót, wiesz, do źródeł, ale myślę, że to jest warte przypomnienia, bo to jest muzyka, która uważam nigdy nie zawodzi. Ona zawsze będzie wykonywana przede wszystkim przez ludzi, którzy potrafią grać. To nie jest muzyka ani z guzika, ani z taśmy, ani jakieś takie, wiesz, rzeczy, które się ostatnio często zdarzają. Jest to żywa muzyka i muzyka, która na której w ogóle się opart dzisiejszy rok. No, przecież wszyscy czerpią z lat 60. i 70. No, wszyscy czerpią z Led Zeppelin, z Rolling Stonesów, z Beatlesów i wielu, wielu, wielu innych wykonawców. To wszyscy to jest tylko po prostu inaczej trochę ubrana rzecz. Mm-hmm. Natomiast środek jest tego, żeby przypomnieć, jak naprawdę się kiedyś grało. Jak się naprawdę kiedyś grało. Że grało się na wzmacniaczach, grało się po prostu emocjonalnie i długie były. My gramy długie bardzo formy. To nie są formy piosenkowe 3.20 albo 3.15 i koniec następna. My po prostu rozwijamy ten numer do 7, do 10 minut. Im to polega na improwizowaniu. Nigdy przypuszczam, że jeśli będziemy nagrywać coś takiego, to będziemy nagrywać tylko live, bo to każdy koncert będzie inny. Nigdy nie wiemy, co zagramy. Patrzymy się nawzajem na siebie, oni na mnie. Czy ja zagram 5 minut, czy ja zagram 10, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, jak my to czujemy i jakie będą przy tym emocje. Czy będzie nudno, czy będzie super.
Podcast Radia Poznań.
Legendarny gitarzysta Breakoutów, Testu, Perfektu, ale także odnośnie tego ostatniego zespołu, kompozytor i producent ich ostatnich płyt. Dariusz Kozakiewicz dziś jest z nami i z Państwem do 17:00. Nasza rozmowa tygodnia.
Jakie to jest uczucie, jak się wychodzi na scenę i czasem jest nawet 10, 20 albo 40 tysięcy osób przed wami. Jak się człowiek wtedy czuje?
No ja mogę powiedzieć to sobie. Ja lubię zawsze trochę wcześniej wyjść, nie dokładnie tak za minutę czy za dwie, że już mamy zacząć, tylko zawsze trochę wcześniej. Usiąść, poobserwować w ogóle ludzi, pierwsze rzędy i w ogóle tak dookoła się spojrzeć na scenę. Na to oczywiście zawsze tam się gdzieś kręci jakaś ochrona, czy tego. Przywitam się z chłopakami i sobie chwilę posiedzę na stołku i wiesz co, przed samym wyjściem ja w tym czasie czuję taki delikatny niepokój. Czy to jest trema, czy to jest taki stresik, nie wiem, jak to nazwać. Ja bym to nazwał raczej takim delikatnym niepokojem, wiesz. Dopóki się nie wejdzie na tą scenę i nie usłyszy się pierwszych taktów i nie zobaczę pierwszych rzędów, którzy są spragnieni i często czuć ogromny szacunek, wiesz, do ciebie i do nas i uśmiechnięte twarze, więc wtedy to wszystko, to uczucie tego niepokoju natychmiast znika. Tylko pojawiają się dźwięki i już po prostu jest jazda. I to chyba tak, wiesz.
Chciałem zahaczyć o dwa epizody z dwoma też uwielbianymi u nas wokalistkami, czyli Basią Trzeszelewską i Anią Jantar, z którą pan też sporo współpracował i sporo o niej
tak.
Wie.
Ania Jantar była przyjacielem naszego domu. Bardzo często z Jarkiem Kukulskim odwiedzali nas. Mieszkaliśmy na Mokotowie, rozmawialiśmy bardzo często o muzyce, chodziliśmy na koncerty. Ania była wspaniałą osobą, chciała zrobić bardzo, bardzo jeszcze wiele. Miała pomysł na inną muzykę, chciała grać, odejść trochę od tej piosenkowości, zagrać troszeczkę bardziej ambitniejszy program, ambitniejsze teksty jeszcze bardziej. No niestety nie udało się. Ja grałem w zespole, który akompaniował Ani. Graliśmy długie trasy koncertowe, bo wtedy grało się bardzo długie trasy, to znaczy wyjeżdżało się na 2-3 tygodnie, nawet na miesiąc, grało się 1 albo 2 koncerty dziennie. Więc Ania była cudowną osobą. Naprawdę bardzo szkoda, że te plany się nie powiodły. No niestety widocznie tam, nie wiem, najwyższy tak po prostu chciał, żeby tak było.
A z Basią Czeczelewską?
A z Basią Czeczelewską mieliśmy tutaj w Warszawie zespół właśnie coverowy. To był zespół coverowy. Może kilka piosenek już było takim zaczynkiem czegoś, że może byśmy zrobili trochę własnego repertuaru, ale właśnie tak specjalnie nam na tym nie zależało. A Basia kochała Stevie Wondera, kochała Bee Geesów, Beach Boysów, te właśnie grupy wokalne, które wspaniale to wykonywały. Więc zrobiliśmy repertuar i właściwie graliśmy w klubach. Graliśmy różne koncerty po klubach. Jeździliśmy tu i tam. Czasami pamiętam, że nawet przez taki jeden miesiąc wakacji, ponieważ zawsze brakowało pieniędzy na wszystko, Basia kiedyś przyszła i mówi: słuchaj, załatwiłam wspaniałą pracę, tylko między jednym klubem a drugim będziemy mieli tylko 15 minut, żeby się przenieść i rozstawić. No naprawdę. I to było tak, że jak myśmy kończyli już w jednym klubie, to taki długi koniec wymyśliłem, żeby to jeszcze tak wybrzmiało, to perkusista, który miał samochód, jeden jedyny, i już samochód był na dole zapalony, pootwierane były bagażniki, drzwi. Jak myśmy skończyli, to on już siedział w samochodzie, myśmy ładowali i jechaliśmy do tego drugiego klubu. I to było cudowne. Basia była cudowną osobą. Ona to za wszelką cenę, przede wszystkim uczyła się języka. Ona cały czas tylko maszerowała z książką 24 godziny w ciągu dnia. Cały czas książka do języka i słuchała numerów, słuchała piosenek i czytała i uczyła się angielskiego. I pamiętam ten ostatni dzień, jak graliśmy w takim programie w restauracji. Tam krótki program, półgodzinny. I tam właśnie tam poznała swojego byłego męża. Za chwilę wyjechała do Anglii. Później ja jeszcze jak podróżowałem trochę po Skandynawii, to jeszcze bardzo często do niej dzwoniłem do Londynu, jak się czuje, jak się miewa, jak się potoczy dalej kariera, no a później, no i właściwie wiemy, jak się potoczyła kariera. Miałem też szczęście, bo ona była kilka lat temu, miała koncert w sali kongresowej, byłem na tym koncercie, ale niestety menadżer po prostu zakazał w ogóle jakichkolwiek wizyt przyjaciół i w ogóle i takich rzeczy, kontaktów z mediami, ale ostatnio, jak była, grała w Stodole, byłem na tym koncercie i udało mi się z nią spotkać i przywitać, także bardzo się ucieszyłem, że możemy znowu się uściskać.
A te dźwięki perfekty, które powstawały przez lata w studiu nagraniowym, czy to zawsze się układało na spokojnie, czy to raczej była burza mózgów między wami? Jak to wyglądało w ogóle u was od środka?
Do pewnego momentu, do płyty Gen, do momentu mojego przyjścia, z tego co wiem, to zespół pracował jakby wspólnie trochę. Oczywiście głównym takim człowiekiem, który miał wpływ na program i przede wszystkim na komponowanie, był Andrzej Nowicki, który grał na basie. On skomponował przecież Kołysankę dla Nieznajomej i skomponował Niepokonanych. To jest jego dzieło do słów Bogdana Olewicza. Natomiast w momencie, kiedy ja przyszedłem, myśmy zaczęli oczywiście to wszystko robić bardzo wspólnie. Wtedy powstały te pierwsze płyty. Natomiast od 2010 roku, kiedy był 30. jubileusz powstania zespołu, ja zacząłem po prostu produkować te płyty już sam. Była bardzo długa przerwa między płytami. Wtedy, kiedy powstała płyta z orkiestrą symfoniczną, płyta symfoniczna. Myśmy nie robili przez 6 lat w ogóle nic. Żadnych nie komponowaliśmy, ani nie nagrywaliśmy żadnych piosenek nowych, ponieważ było bardzo dużo koncertów związanych z symfoniczną płytą i zwyczajny brak czasu i zmęczenie. No ale jak wiesz, miałby 30-lecie, więc powiedziałem Grześkowi, dobrze, słuchaj, to nie może być tak, że my nie zrobimy niczego, my musimy nagrać w tym roku płytę i dać fanom nowe piosenki. No, dobrze, jak chcesz, no ale co, weźmiesz się za to? Ja mówię, słuchaj, wezmę się za to, obiecuję, że zrobię wszystko, żeby zrobić. Pozbierałem po prostu numery, zrobiłem część swoich, Bogdan Olewicz napisał wszystkie teksty i tak powstała płyta 3X-owa, czyli 30-lecia. Ponieważ płyta w sumie, no umówmy się, no chyba jednak odniosła jakiś sukces, no bo tam parę numerów zawsze i trochę grał raz po raz, jest dosyć częstym chyba numerem granym i było parę innych też ciekawych utworów, no i za tym poszły następne, no. Także tak wyglądała praca.
Ale kłóciliście się czasem, czy to po prostu wszystko płynnie szło?
Nie, w ogóle byśmy się nie kłócili, nie było żadnych problemów. Nigdy żeśmy się nie kłócili, ponieważ zawsze każdy robił to, co miał do zrobienia. Wiadomo, bo ja jestem dyrektorem muzycznym, tak jak mnie nazywał Markowski. Tu jest pan dyrektor muzyczny, proszę bardzo, jak coś, to on kropeczkę na D stawia. W większości ja komponowałem, ja siedziałem w studio i wszystko to wszystkich rzeczy pilnowałem, więc tu nie było. Każdy miał swoje miejsce do zrobienia.
Perfekcyjnie naoliwiona maszyna do niedawna cały czas
Jeśli chodzi o to, to nigdy nie było żadnych. Ja mogę powiedzieć teraz, od pewnego czasu to był zespół naprawdę wyjątkowy pod tym względem. Po prostu ta maszyna świetnie działała, całościowo. Mhm. Od wyjazdu, przez próby, punktualność, po prostu wszystko było naprawdę na idealnym poziomie. Taka naprawdę bardzo dobra, bardzo dobrze zorganizowana fabryka.
Panie Dariuszu, no nie pozostaje mi innego jak podziękować w imieniu tych tysięcy, milionów wręcz fanów zespołu Perfect za te wszystkie lata, za te wszystkie płyty.
Cóż, no ja mogę też podziękować wszystkim za wierność, no zwyczajnie, naprawdę za wierność. I wiesz co, to jest tak, że jakbyś mnie spytał na przykład, co mi to dało tak naprawdę, to myślę, że dało mi przede wszystkim oczywiście możliwość komponowania, aranżowania i produkowania, bo w zasadzie to tu od Perfectu się zaczęła ta moja rola. Ja wcześniej tego nie robiłem. Nie robiłem tego, może czasami robiłem, ale głównie chodziło mi o dobrze granie na wiośle, zwyczajnie, no, wiesz, żeby po prostu słuchać, żeby grać jak najlepiej. Także tutaj mam ogromny szacunek do tych lat, i też z kolei w drugą stronę to, że jednak szacunek z drugiej strony ludzi do nas był zawsze widoczny, wiesz, zawsze był widoczny. I nie było momentu, nie było koncertu, gdzie można byłoby odczuć, że coś jest nie tak, że ludzie nas nie lubią, albo że coś, że daje mi coś, co nie jest zgodne z nami, że to jest nieszczere albo jakieś udawane. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Musimy kończyć, więc bardzo serdecznie dziękuję za
no
poświęcony
ja
czas
dziękuję.
I życzę kolejnych fantastycznych lat na scenie. Powodzenia, dziękuję
no ja
i zdrówka. Pozdrawiamy serdecznie.
No wzajemnie.
Do zobaczenia w Poznaniu.
Dzięki, do zobaczenia.
Specjalnie dla Radia Poznań specjalista od soczystych, rockowych riffów grupy Test, a także wieloletni gitarzysta zespołu Perfect, Dariusz Kozakiewicz. Za uwagę dziękuję także Marcin Rzyski. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.